Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Hej, strzelcy wraz nad nami orzeł biały, a przeciw nam śmiertelny stoi wróg. Wnet z naszych strzelb śmiertelne zagrzmią strzały, a lotem kul skieruje Zbawca Bóg. Więc gotuj broń i kule bij głęboko, o ojców grób, bagnetów postrz stal. Na odgłos trąb twój sztucer bierz na oko, hej, baczność cel i w łeb lub serce pal. Hej trąb, strzelecka trąbko w dal, a kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal. Hej trąb, strzelecka trąbko w dal, a kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal.
Prawda jest taka, że powstanie było nieuchronne.
Tak uważał mój nieżyjący już brat Antoni Miczko, świetny matematyk i pasjonat historii. Rozmawialiśmy o tym, czy powstanie styczniowe, które wybuchło 158 lat temu, miało sens.
Życie Polaków w owym czasie, pamiętajmy, że to było 30 lat po powstaniu listopadowym, było nie do zniesienia. Carat narzucał Polakom taki sposób życia, który Sarmatom nie odpowiadał zupełnie. To była tatarszczyzna. Pamiętajmy, że dynastia Romanowów powiązana z Prusami gnębiła Polaków. To było oczywiste. Była rusyfikacja, były wywózki na Sybir, potworne kary dla Polaków. Awansowano bandytów, złodziei, zdrajców. Dawano im herby, hrabiowskie nawet tytuły, a innych wydziedziczano, wyrzucano, karano śmiercią. To były potworne rzeczy, dla Polaków niezrozumiałe.
No tak, ale to po powstaniu listopadowym, po powstaniu styczniowym te represje się nasiliły. Czyli pytanie pozostaje, czy powstanie miało sens?
Nie można, tak jak struś, głowy wkładać w piasek. Była wtedy, zdaje się, tak przynajmniej teraz to rozumiemy, sytuacja polityczna, która sprzyjała wybuchowi powstania, międzynarodowa. A że Polacy nie byli w pełni przygotowani, to inna sprawa. Wiemy, że były wszędzie garnizony z rosyjskimi żołnierzami, byli kozacy na ulicach miast, nawet Warszawy i innych, że Polacy nie mieli broni. Ale Polacy mieli jedno. Mieli kapitalną umiejętność organizowania się. Powstanie trwało długo. Rosjanie musieli wytężać wszystkie siły, a Prusacy musieli im w tym pomagać, żeby powstanie, chociaż miało charakter partyzancki, upadło w końcu. A ja osobiście uważam, że trudno przecenić powstanie styczniowe, a nawet te prześladowania Rosjan, Prusaków również, wobec powstańców, bo to obudziło ducha narodowego. Polacy zrozumieli, tak naprawdę, jeśli myślą o niepodległości, to są skazani na siebie.
Powstanie było nieuniknione. Nastroje tamtego czasu znalazły odbicie w pieśniach powstańczych, które przypomina Jacek Kowalski.
Wzrósł liściem bór, więc górą wiara strzelcy. Masz w ręku broń, a w piersi święty żar. Hej, Moskwa tu, a nurze tu, wisielcy! Od naszych kul nie schroni kniaź ni car. Raz przecie już zabrzmiały trąbek dźwięki, lśni polska broń, jak złotych kłosów fal. Dziś spłaci mu łzy sióstr matek i wdów jęki. Hej, baczność cel i w łeb lub serce pal. Hej, trąb, strzelecka trąbko w dal, a kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal. Hej, trąb, strzelecka trąbko w dal, a kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal. Chcesz zdurzyć nas, oszukać chcesz nas czule, plujem ci w twarz za morze twoich łask. Amnestią twą owiniem nasze kule, odpowiedź da huk armat, kurków trzask. Do Azji precz, potomku Dżingis Hana, tam żywioł twój, tam ziemia carskich gal. Nie dla cię, nie krwią polską ziemia zlana, hej, baczność cel i w łeb lub serce pal. Hej, trąb, hej, trąb! Strzelecka trąbko w dal, a kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal. Hej trąb, strzelecka trąbko w dal, a kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal. Do Azji precz, tyranie, tam siej mordy, tam gniazdo twe, tam panuj, tam twa śmierć. Tu Polska jest, tu zginiesz i twe hordy, lub naród w pień wymorduj, wysiecz, zgnieć. O Boże nasz, o Matko z Jasnej Góry, błogosław nam, niech korne łzy i żal. Przebłaga cię, niewoli zerwij sznury, hej, baczność cel i w łeb lub serce pal. Hej trąb, strzelecka trąbko w dal, a kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal. Hej trąb, strzelecka trąbko w dal, a kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal.
Był 1856 rok.
Żadnych marzeń, panowie.
Te słowa, żadnych marzeń, panowie, padły w maju 1856 roku, kiedy to nowy car Wszechrosji, Aleksander II, który objął tron po swoim ojcu, carze Mikołaju II, przybył do Warszawy. Aleksander, w przeciwieństwie do swego ojca, ultrazachowawczego Mikołaja II, zwanego żandarmem Europy, miał opinię reformatora. Obudził więc nadzieje Polaków. Wysłali delegację z pokorną, że zacytuję, supliką delikatnego poluzowania rozlicznych samodzierżawnych rygorów krępujących ziemię Królestwa Polskiego. Odpowiedź cara i zarazem króla polskiego rozwiała wszelkie złudzenia. Żadnych marzeń, panowie, żadnych marzeń. Wszystko, co zrobił mój ojciec, dobrze zrobił i ja to utrzymam. Polacy postanowili jednak marzyć.
Od Krakowa, od Lwowa biegła młodzież do Ojcowa, gdzie Kurowski stał. Dniem i nocą chrzęstem broni, gwarem, pieśnią, rżeniem koni, brzmiał skalisty wał. Grajcie echa, grzmijcie skały, narodowy hymn wspaniały, Matce Polsce cześć. Niech obleci okrzyk ziemię, że się polskie wolne plemię nie da wrogom zgnieść, nie da wrogom zgnieść, nie da wrogom zgnieść.
Takim okresem, który przygotowywał społeczeństwo na to powstanie, był okres manifestacji warszawskich.
Manifestacje rozpoczęły się w 1860 roku i były krwawo tłumione przez wojska rosyjskie.
Wtedy została ogłoszona również żałoba narodowa z Ambon po tych pięciu pierwszych zabitych. I żałoba narodowa wyglądała w ten sposób, że kobiety chodziły ubrane wyłącznie na czarno, tak jak wdowy. Natomiast mężczyźni założyli ubiory narodowe. I cóż to były te ubiory narodowe? To były czamary, jakieś ubiory wzorowane na kontuszach, czy na jakichś deliach. To już tutaj Jan Kanty-Działyński, hrabia, prezentuje bardzo wykwintny strój narodowy. Sądzę, że raczej mało kto taki piękny strój zakładał. Natomiast tutaj na środkowej fotografii polityk wielkopolski i spiskowiec Aleksander Gutry jest w znacznie skromniejszej wersji, bardziej popularny, właśnie tak zwana czamara z takimi ozdobnymi sznurowymi szamerowaniami, prosta w kroju. I na trzeciej fotografii widzimy Janusza Załuskiego w takim bardziej już ozdobnym, takim, można powiedzieć, coś pośredniego między jednym a drugim ubiorem. Trochę to jest wzorowane na kontuszu i ma na głowie jeszcze polską czapkę. Do pewnego momentu to wszystko można było zobaczyć na ulicy. Natomiast w pewnej chwili Rosjanie właśnie się połapali, że jednak coś im tutaj ucieka spod kontroli i zaczęły się szykany, zaczęły się przepisy policyjne ścigające tak zwany odróżniający się strój.
Z Aliną Sokołowską z Wojskowego Muzeum Wielkopolskiego przeglądałam zdjęcia powstańców i polityków.
Wizerunki polityków przede wszystkim, którzy wtedy byli jakimiś znaczącymi osobami, księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Piękna fotografia w towarzystwie dwóch synów, Władysława i Witolda. Fotografia wykonana oczywiście w Paryżu. Prawdopodobnie jest to jedna z jego fotografii ostatnich, wykonana przed śmiercią, bo wiadomo, że w 1861 roku zmarł. Aleksander Wielopolski, który był znanym politykiem, później został mianowany dyrektorem Komisji Wyznań i Oświecenia Publicznego, reformatorem oświaty i administracji w Królestwie Polskim, któremu rozmaitych zasług trudno odmówić, jak również założenia Szkoły Głównej, co było właściwie wznowieniem Uniwersytetu Warszawskiego, który był przez carat zamknięty. Natomiast jego pomysł na wprowadzenie autonomii w porozumieniu z władzą rosyjską, właściwie wbrew nastrojom społecznym i właściwie w takiej całej ciągłej opozycji do własnych rodaków, to się po prostu nie sprawdziło. To się po prostu nie sprawdziło. Wpadł na pomysł Branki, no i niestety, trudno powiedzieć niestety, no, po prostu wybuchło powstanie, a jemu się wydawało, że tą drogą coś zwojuje.
Branka, pobór do cesarskiej armii rosyjskiej, miał zapobiec powstaniu. Stało się na odwrót.
Koło zima wichrzy światem, a tu jakby wiosną latem kwiat wytryska róż, kwiat wytryska róż. Kwiat dorodny polskiej młodzi z każdym rankiem świeżo wschodzi spod śniegu i burz, spod śniegu i burz, spod śniegu i burz. Koroniarze i Litwini, krakowiacy i rusini, jakby jeden ród, jakby jeden ród. Jedną myślą duch się korzy, ach, czyż kiedy Pan Bóg stworzy drugi taki cud, drugi taki cud, drugi taki cud.
Powstanie styczniowe wybuchło w dniu 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim i 1 lutego na Litwie. To było największe, najdłuższe powstanie narodowe. Stoczono 1200 bitew i potyczek. 200 tysięcy Polaków, szlachty, chłopstwa, mieszczan brało udział w walkach. W tym także Wielkopolanie w ilości kilku tysięcy, od 3 do 6 tysięcy.
Grajcie echa, grzmijcie skały, narodowy hymn wspaniały, wieczną Bogu cześć, wieczną Bogu cześć. On tę jedność wpoił w serca, by nas nie mógł wróg morderca rozerwać i zgnieść, rozerwać i zgnieść, rozerwać i zgnieść. O ty władco losów bitwy, przyjm gorące serc modlitwy, miej w opiece kraj, miej w opiece kraj. Krwawo wschodzą ranne zorze, pójdziem, pójdziem przez krwi morze, tylko wodza daj. Tylko wodza daj, tylko wodza daj.
Dowódcami powstania byli kolejno Ludwik Mierosławski, Marian Langiewicz i najlepszy z dowódców, otoczony legendą, Romuald Traugut, stracony w dniu 5 sierpnia 1864 roku na warszawskiej Cytadeli.
My się śmierci nie ustraszym, bo nam tęskno za mogiłą. Niech zginiemy, byle naszym dzieciom po nas lepiej było. Z naszych ciał i krwi topieli, bądź im Polsko w wolność żyzną. Ci, co umrzeć zapragnęli, pozdrawiają cię, ojczyzno. Felicjan Faleński, Warszawa, 1863.
Alina Sokołowska jest w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym naszym przewodnikiem.
Fotografii uczestników powstania mamy stosunkowo dużo, bo wtedy sztuka czy technika wykonywania zdjęć była już szeroko znana i na tyle posunięta, że po prostu nie było z tym problemu. Również nie było problemu z wykonywaniem kolejnych, następnych odbitek w dużych ilościach w formacie wtedy tak zwanym carte visite, czyli takie nieduże pionie fotografie portretowe i one były sprzedawane po prostu najzwyczajniej w księgarniach na przykład. gdzie dziennik poznański podawał reklamy, że powiedzmy księgarnia pana Jagielskiego na Wrocławskiej 30 właśnie oferuje portrety, fotografie portretowe Langiewicza, tam innych, Mieleckiego czy Junga de Blankenheima w cenach takich to a takich. Fotografia Mariana Langiewicza, o którym nie wszyscy może wiedzą, że urodził się w Krotoszynie. Był absolwentem gimnazjum w Trzemesznie, następnie odbył służbę wojskową w Armii Pruskiej i był wykładowcą w szkole wojskowej w Cuneo, a przedtem jeszcze brał udział w wojnie we Włoszech u boku Garibaldiego. Był dowódcą wojennym województwa sandomierskiego i może z tego najbardziej jest znany. Jest kojarzony właśnie z tym województwem sandomierskim, z województwem krakowskim, natomiast nie wszyscy wiedzą, że pochodził po prostu z Wielkopolski. I wszyscy go postrzegamy poza tym przez pryzmat tej jego dyktatury, w pewnym sensie narzuconej mu przez Stronnictwo Białych, która, jak wiadomo, się kiepsko skończyła, bo on potem przeszedł granicę do zaboru austriackiego, przeszedł i został tam internowany i resztę potem czasu, aż do 65 roku, przesiedział w więzieniu, już potem więcej nic nie był w stanie zdziałać. Natomiast rzadko się pamięta, że on brał udział w walkach od nocy styczniowej, czyli 22-23 stycznia, aż do 20 marca, właściwie bez przerwy. Tworzył oddziały, z tymi oddziałami walczył, obozy tworzył, szkolił swoje wojsko. Potem następowali na niego Rosjanie, on musiał uciekać. I jego kampania rzeczywiście trwała 2 miesiące, a to w warunkach partyzanckich, w warunkach, kiedy on właściwie miał wtedy duże problemy z bronią, z amunicją, z zaopatrzeniem, ze wszystkim. No a poza tym, co tu dużo mówić, też warunki klimatyczne również nie były wtedy sprzyjające. Jednak coś tam zdziałał i trudno go od razu tak przekreślać. No rzeczywiście to, co zrobił na końcu, to na przykład moim zdaniem to było bez sensu.
To znaczy?
To znaczy w momencie bitwy pod Grochowiskami przejście przez granicę, od czego zresztą go odwodził jego szef sztabu Władysław Będkowski. To było po prostu bez sensu, bo bitwa pod Grochowiskami nie była bitwą przegraną. Także jego wojsko, oddział jego był. To nie było coś takiego, że został rozbity w puch i nie miał już nic. W każdym razie w jego oddziale służył jeszcze inny Wielkopolanin, Stanisław Wierzbiński, którego tutaj mamy na fotografii. Był oficerem w kompanii kosynierów w stopniu kapitana. Później dowodził jeszcze jakimś tam swoim oddziałem. Później ranny dostał się do niewoli. Był sądzony w procesie berlińskim.
Nad wszystko kocham ojczyznę. Pojmuję dokładnie, że nie sam na tym tu żyję świecie, lecz dla rodziny i narodu, który niczem innym nie jest, jak jedną wielką rodziną ludzi mówiących tym samym językiem. Czuję to w sobie, że życie moje do tej rodziny należy i dlatego w każdej chwili i na każdym miejscu poczytuję sobie za najświętszy obowiązek życie za nią położyć. Wszędzie tam, gdzie tylko Polacy chwycą za broń, za niepodległość swoją, tam i ja liczyć się będę do szeregów walczących bez ważenia widoków wygranej, bez rozumowania nad skutkami podobnej walki, bez zbytecznego wahania się i namysłu. Edmund Kallier, 3 ustępy z Powstania Polskiego 1863-64. Poznań, rok 1868, strona pierwsza. Edmund Kallier ma swoją skromną uliczkę na poznańskim Łazarzu.
Świetną postacią był Edmund Kallier. Mimo młodego wieku miał już za sobą bardzo ciekawe doświadczenia, ponieważ podczas wojny krymskiej postanowił wziąć udział w wojnie przeciwko zaborczej Rosji. On się urodził w Szamotułach. Jego ojciec był Francuzem. Matka była Polką i wszystkie swoje dzieci wychowała na bardzo dobrych, wybitnych patriotów, można nawet rzec. Edmund był bardzo niespokojnym duchem i jak już wspomniałam, wybrał się na pole walki na wojnę krymską, wstąpił do Legii Cudzoziemskiej. No, francuskiej Legii Cudzoziemskiej, w której poza tym, że właśnie służył podczas wojny krymskiej, potem jeszcze służył w Afryce Północnej, odsłużył 5 lat, skończył tę służbę w stopniu sierżanta, uzyskał również obywatelstwo francuskie. I po tym czasie wrócił do Poznania, ponieważ jego ojciec zmarł i matka była z młodszymi braćmi bez środków do życia. Edmund w związku z tym, że do różnych rzeczy się może nie zabierał, ale postanowił tą matkę wesprzeć i udzielał lekcji języków obcych. No jak tylko się zaczęło powstanie, zaraz zgromadził oddział takich, jak to profesor Grot w swojej znakomitej książce napisał, podobnych do siebie rębajłów.
Powstanie rozgrywało się na ziemiach zaboru rosyjskiego. Wielkopolska była pod zaborem pruskim, ale przecież granice były sztucznie narzucone przez zaborców. Powstanie niosło nadzieję wszystkim Polakom, a zwykła solidarność kazała chwycić za broń.
Chcecie, bym wam zaśpiewał, nutą serca rozgrzewał, pilno na to zważajcie, co wam powiem, słuchajcie. Idźmy, bijmy Moskali, świat nas za to pochwali, walczmy za swą krainę, pędźmy licho za dźwinę. Idźmy, bijmy Moskali, świat nas za to pochwali, walczmy za swą krainę, pędźmy licho za dźwinę. Naród niegdyś szczęśliwy, krwi i łupów niechciwy, niewolą dziś stargany, dźwiga srogie kajdany. Idźmy, bijmy Moskali, świat nas za to pochwali, walczmy za swą krainę, pędźmy licho za dźwinę. Idźmy, bijmy Moskali, świat nas za to pochwali, walczmy za swą krainę, pędźmy licho za dźwinę.
Teraz udajemy się do Zamku Kurnickiego. Jego znakomity właściciel, Tytus Działyński, brał udział w powstaniu listopadowym. Był adiutantem Skrzyneckiego. Syn Tytusa, Jan Działyński, zaangażował się w powstanie styczniowe. To było dla Polaków ich pokroju oczywiste, że biorą udział w zbrojnym zrywie, chociaż byli za to represjonowani. Tytus i Jan spoglądają na nas z okazałych portretów zawieszonych na ścianach. Przed nami, na stole, leży prawdziwy skarb, archiwalia Działyńskich.
Doktor Maria Chłyń, Biblioteka Kurnicka.
Jakiego rodzaju akta się tutaj w tymże archiwum Jana Działyńskiego znajdują? No przede wszystkim są to akta niestety niekompletne do działalności organizacji głównej powstania w zaborze pruskim. Są to częściowo archiwalia prywatne Jana Działyńskiego. Są też akta Agencji Drezdeńskiej, która działała właściwie w oparciu o biuro wojskowe w Paryżu, a po rozwiązaniu tego biura właśnie została podporządkowana tutaj organizacji poznańskiej. Akta te w zasadzie dotyczą już końcowego okresu powstania styczniowego, dotyczą poznańskiej organizacji pomocy powstaniu. Drobne tylko fragmenty dotyczą działalności Komitetu Jana Działyńskiego w 1863 roku. Ponieważ 28 kwietnia tegoż roku 63 miała miejsce w Pałacu Działyńskim rewizja i konfiskata akt komitetu, a także prywatnych notatek Jana Działyńskiego, w związku z czym cała akcja się wydała, a osoby, które były w nią zaangażowane, to niestety zostały skompromitowane. Sam Działyński w związku z tym, będąc zagrożony aresztowaniem, udał się do oddziału Edmunda Taczanowskiego, uczestniczył w bitwie pod Ignacewem, która niestety zakończyła się klęską naszego oddziału i później opuścił kraj, przebywając we Francji w Paryżu. A można dodać, że te akta, które zostały w Pałacu Działyńskich skonfiskowane, stały się podstawą do oskarżenia Jana Działyńskiego o zdradę stanu. Niestety wiemy, że się nie zachowały, tylko w aktach śledczych są jakieś fragmenty. Przy czym osoby, które się specjalizują w badaniu takich materiałów, twierdzą, że nie do końca są te rzeczy prawdziwe.
Jesteśmy w salonie, być może tutaj właśnie Jan Działyński rozmawiał o powstaniu styczniowym ze swoimi gośćmi.
Tutaj też jest pewna tajemnica, mianowicie w części tej wykuszowej pod podłogą znajduje się pomieszczeniem, w którym być może właśnie przechowywano broń powstańców styczniowych, a może nawet sami powstańcy styczniowi tutaj się ukrywali. Ale siedząc tu w salonie, spoglądając właśnie w stronę okien, to nikt nawet by się nie domyślił, że pod spodem jest pomieszczenie takie tajne, które mogło właśnie tym celom służyć.
Do dzisiaj to pomieszczenie jest?
Jest, tak, tak. Ale trzeba schodzić po drabinie. Nie ma innego zejścia do środka, jak właśnie zejście po drabinie.
Mikołaj Potocki.
W gablocie w sali mauretańskiej znajdują się karabiny z tego okresu. Być może brały one udział w jakichś tam działaniach militarnych związanych z powstaniem styczniowym. W zbiorze fotografii historycznej zachował się interesujący album. Oprawny w skórę, z pięknymi okuciami i z napisem złoconym Moabit 1864. Jest to album, w którym zgromadzono fotografie członków Komitetu Działyńskiego, tak zwanych, którzy byli sądzeni na procesie w Berlinie i siedzieli tam w więzieniu. Jest także całkiem spory zespół fotografii, takich też sentymentalnych, związanych z powstaniem styczniowym. To są najczęściej fotokopie rysunków o treściach patriotycznych, takich bardzo, bardzo wyrazista symbolika.
Może przy tej okazji warto zacytować fragment wspomnień osoby, która mieszkała blisko Kurnika, Józefa Mizgalskiego, który mając 18 lat postanowił uczestniczyć w walkach razem z bratem i z kolegami i najpierw zebrali się w Czaczu, gdzie były dobra hrabiego Żółtowskiego. I pisze, stąd wyruszyliśmy w 40 powstańców do miasta Śremu. Pomimo wielkiej kontroli wojska pruskiego udało nam się zorganizować do 80 powstańców. Na rozkaz naszego przewodnika, pana Czarlińskiego, pozostaliśmy przed granicą leżeć przez 2 dni w lasach, aby upatrzeć sposobność do przejścia granicy, która była przez wojsko pruskie szczelnie obsadzona. Trzeciej nocy przyszedł rozkaz przejść przez granicę, a za pomocą wielkiej mgły doszliśmy do granicy. Lecz spotkaliśmy się z wojskiem pruskim, patrolką, która zwątpiła się bronić i tak w wielkim pędzie przeszliśmy granicę. Zaczęli Prusacy później strzelać, lecz kule już nas nie dochodziły. Doszliśmy do miasteczka Pyzdr, gdzie był już obóz generała Taczanowskiego. Tam właśnie w tymże oddziale również i w bitwie pod Ignacewem uczestniczył Jan Działyński, więc bardzo taka ciekawa informacja.
Doktor Maria Chłyń z Biblioteki Kurnickiej opowiadała o archiwaliach Jana Działyńskiego skatalogowanych przez Marię Łuczek. Witamy pana w studio, pan Kazimierz Taczanowski.
Tak, zgadza się, Kazimierz Taczanowski w swojej osobie.
Pan Kazimierz Taczanowski pochodzi, podobnie jak generał Edmund Taczanowski, od Maksymiliana Taczanowskiego. Jest historykiem, autorem wielu publikacji poświęconych wielkopolskiemu dowódcy powstania styczniowego. Najpierw zobaczmy, czego można dowiedzieć się o generale w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym. Alina Sokołowska.
Jednym z bardziej znanych Wielkopolan, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, był Edmund Taczanowski, którego tutaj przypominamy przez jego wizerunek i również listy, które pisał do żony oraz dokumenty pochodzące ze zbioru właśnie po nim, który znajduje się w naszym muzeum. Edmund Taczanowski był jednym ze starszych powstańców, bo był rocznik 1822 i miał też bardzo ciekawy życiorys, ponieważ podobnie jak Langiewicz brał również udział w walkach we Włoszech, ale znacznie wcześniej niż Langiewicz, bo był od niego starszy. Przy czym on pochodził z ziemiaństwa, był synem bardzo bogatego ziemianina i w młodym wieku poznał Adama Mickiewicza, który był gościem jego rodziców w 1830-31 roku.
A jakie są pana zbiory związane z generałem Taczanowskim?
Przede wszystkim starałem się skompletować dokumentację dotyczącą generała Edmunda. Dotarłem do różnego rodzaju czasopism i także po prostu będąc w archiwach państwowych do tak zwanej dokumentacji związanej z ordynacją biskupice. Także interesowała mnie ordynacja na Mieszkowie, która należała do Władysława Taczanowskiego, brata generała Edmunda. Dlaczego to mówię akurat o tym Władysławie? Bo Władysław Taczanowski z Mieszkowa i Szypłowa, on żył w latach 1825-1893, był posłem polskim w Berlinie i jako jeden z nielicznych ludzi walczył o mowę polską w Berlinie.
A jakieś na przykład takie pamiątki jak filiżanka, łyżeczka, jakaś, nie wiem, kreacja pani Taczanowskiej?
Powiem tak, jak byłem raz w Choryni, spotkałem się ze świętej pamięci panem Zbigniewem Ratajczakiem, bardzo uprzejmym człowiekiem. Ten pan, no niestety zmarł w 2004 roku i ten pan kiedyś mi po prostu pokazał piękny, ładny talerz. Ja sobie tak powiedziałem, no talerz jak talerz. Okazuje się, że to była pamiątka jeszcze po generałowej, która była żoną Edmunda Taczanowskiego. Niestety ten talerz akurat podczas tego spotkania spadł na ziemię i się stłukł. Tak się po prostu złożyło. A jeśli pani mówi o pamiątkach, powiedzmy troszeczkę może większego kalibru niż zwykły talerz, to muszę po prostu powiedzieć, że Juliusz Kosak namalował dwa obrazy dotyczące generała Edmunda. Pierwszy to wymarsz generała Edmunda Taczanowskiego z Pyzdr, a drugi to bitwa pod Ignacewem. Natomiast poznański malarz batalistyczny pan Lubicz Pajączkowski namalował żołnierza z brygady generała Edmunda Taczanowskiego. Taki mały obraz. Drugi obraz to został też namalowany. Bitwa pod Walewicami. Natomiast około 2000 roku pan Kazimierz Białkowski z Konina namalował portret generała Edmunda. I dlaczego ten obraz powstał około 2000 roku? Bowiem w biskupicach istnieje szkoła, jedyna szkoła w Polsce generała Edmunda Taczanowskiego. I tam w 2010 roku został poświęcony sztandar właśnie tej szkoły, w których to uroczystościach uczestniczyłem. I tak się złożyło, że w równocześnie w tym samym czasie hufiec harcerski w Woli Książęcej otrzymał patronat generała Edmunda.
Wróćmy do Choryni.
Tak.
Choryń, Kopaszewo, majątki w okolicy Kościana są interesujące i z tego powodu, że tam zatrzymał się na jakiś czas Adam Mickiewicz.
Tak, i też jest bardzo ciekawa sprawa, co chciałem także po prostu poruszyć. Generał Edmund Taczanowski urodził się w 1822 roku, natomiast on miał siostrę Zosię, która była 5 lat młodsza od niego. I w księgach metrykalnych parafii świętego Andrzeja Apostoła w Wyskoci jest zaznaczone, że przy chrzcie z wody tej Zofii Taczanowskiej uczestniczył jako ojciec chrzestny generał, późniejszy generał Edmund Taczanowski, jako 5-letnie dziecko ówcześnie. Oczywiście dzisiaj to rzecz troszeczkę może dziwna, może i nawet niezrozumiała. Natomiast Adam Mickiewicz, który przyjechał w czasach powstania listopadowego, był przy dopełnieniu tych warunków chrztu tej Zosi Taczanowskiej i nawet tej księdze metrykalnej jest dopisek samego Adama Mickiewicza, który potwierdza ten fakt. I jeszcze jedna sprawa. W czasach niemieckich Choryń została przepisana jako Horndorf, pisana przez samo H. Dlaczego tę sprawę poruszam? Gdy generał Edmund Taczanowski zmarł, gazeta pruska Posener Zeitung zaznaczyła, że w swoich dobrach Choryń, notabene w tym momencie Niemcy napisali to Choryń przez CH i normalnie tak jak po polsku, zmarł Anführer der Insurrektion in Polen, napisali Edmund Taczanowski. To znamienne stwierdzenie. On został utożsamiony jako dowódca insurrekcji w Polsce. I oni nie zaznaczyli stopnia generała. Bo dla Prusaków on był tylko zwykłym porucznikiem, gdyż skończył szkołę Marii Magdaleny, to gimnazjum, to słynne, poszedł do Berlina i skończył szkołę artylerii w stopniu porucznika. I dla Niemców on był tylko tym porucznikiem, a poza tym on był wrogiem, bo przecież on walczył o wolną Polskę.
I jeszcze raz zaglądamy do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego.
Po okresie takim właśnie brania udziału w różnych walkach, kiedy kilkakrotnie był więziony i chyba zaliczył ze 4 lata w sumie więzienia, wrócił do kraju i miał majątek, który się nazywał bardzo ładnie Wola Książęca, niedaleko Pleszewa. W tejże Woli Książęcej mieszkając poznał córkę swoich sąsiadów, państwa Baranowskich z Marszewa, również bardzo zamożna szlachta, to byli ci państwo Baranowscy, i się strasznie w niej zakochał. Ona była od niego młodsza, pewnie z 20 lat. Po narzeczeństwie trwającym mniej więcej 1,5 roku, czy nawet dłużej, państwo Taczanowscy się pobrali i zamieszkali w Woli Książęcej. Edmund w czasie manifestacji warszawskich był w pewnym okresie obecny w Warszawie, bo w lutym 1961 roku był kolejny zjazd Towarzystwa Rolniczego, do którego należało mnóstwo ziemian i tam jeździli również ziemianie spoza zaboru rosyjskiego. On był, widział te walki na ulicach i zrobiło to na nim bardzo przygnębiające wrażenie. On się bardzo martwił, bał się, uważał, że powstanie w tym momencie tak jest nieprzygotowane, że właściwie nie ma szans. Do przystąpienia do powstania, do tego, żeby on przecież został mianowany dowódcą jednego z większych oddziałów, które wychodziły z zaboru pruskiego, namówił go jego przyjaciel Władysław Niegolewski, no i również piękna żona Aniela. I zostawił tą Anielę razem z malutkim synkiem Stefankiem i z każdego miejsca, gdzie tylko mógł, to wysyłał do niej listy, żeby dać jej znać o tym, że żyje, że jest zdrowy.
Pokazujemy, jest taki list tutaj właśnie, tak, z Pyzdr.
Tak, pokazujemy 30 kwietnia, tak, to jest po bitwie, stoczonej bitwie pod Pyzdrami, która była bitwą zwycięską. Tu Taczanowski okazał się tutaj dobrym wodzem, bardzo dobrze tą bitwę rozegrał i Moskale się w tym momencie cofnęli.
A jaki ten pierwszy wyraz?
Wczoraj, kochana Anielko, stoczyliśmy zaciętą walkę z Moskalami i chwała Bogu szczęśliwą. Moskale atakowali nas od godziny 8 rano i dopiero o godzinie 4 bój, czyli o 16 po południu, bój ustał. Więcej ci, droga Anielko, nie piszę, gdyż jestem momentalnie ogromnie zatrudniony. Ściskam cię. Tyle w liście po bitwie pod Pyzdrami.
Informowała nas Alina Sokołowska. I za chwilę jeszcze rozmowa z Kazimierzem Taczanowskim o tym, gdzie spoczywa generał Edmund Taczanowski.
W 1938 roku, gdy przełożono prochy generała Edmunda Taczanowskiego z rodzinnej Choryni na warszawskie Powązkie, ówczesna prasa bardzo to relacjonowała i podała całą listę generałów, która uczestniczyła w tych uroczystościach.
Czyli prochy generała leżą na Powązkach.
Tak, zostały przeniesione do kwatery powstańców styczniowych na warszawskich Powązkach. W tych uroczystościach uczestniczył pan profesor Zdzisław Grot z Uniwersytetu Poznańskiego. Bardzo pięknie, ale po II wojnie światowej nie zawsze była możliwość w tamtych czasach wspominać, że przed wojną w czasach sanacyjnych przenoszono prochy generała Edmunda. Na przykład się okazuje, że wielu z tych generałów, którzy po prostu uczestniczyli w 1938 roku, jak na przykład generał broni Kazimierz Laszewski, czy na przykład chociażby generał Józef Dindorf-Ankowicz, czy generał Przedrzymielski, oni piękne nawet mowy pogrzebowe w poszczególnych miastach mówili ku czci generała Edmunda, ale dzisiaj to po prostu wszystko jakby przeszło do historii. Dzisiaj o tych osobach często się nie mówi, no bo na przykład w poprzednim systemie, jak o generale Przedrzymielskim, nie można było mówić, bo to się mówiło, że to jest sanacyjny generał i ktoś dzisiaj chciał wspominać na przykład o tym generale.
No nie, w czasach tak. PRL-u właściwie zamordowano pamięć o nich.
Tak. No ale można powiedzieć otwarcie, że w 125. rocznicę władze lokalne po prostu w Kościanie przypomniały sobie postać generała Edmunda i była uroczysta msza święta i przed pałacem w Choryni oddano także salwę honorową. dla uzupełnienia informacji podam, bo to też jest ważne, że żona generała Edmunda Tarczynowskiego zmarła w 1914 roku, jest pochowana na cmentarzu w Czerwonej Wsi, tam gdzie był też majątek jej córki Anieli Chłapowskiej.
Kochaniu, o Bogdance, o róż rwaniu, dla nas nie ma róż. My jak ptacy na wędrówce, dziś tu, jutro na placówce, może staniemy już. Coś ni serce, niech raz prześni w twarde życie, twarde pieśni, niech wiodą jak w tan. A miast ręce, rękojeści, szczery uścisk, gdy obwieści z niebios chwilę Pan. Coś ni serce, niech raz prześni, twarde życie, twarde pieśni, niech wiodą jak w tan. A miast ręce, rękojeści, szczery uścisk, gdy obwieści z niebios chwilę Pan.
Historyk sztuki, profesor Wojciech Suchocki.
Powstanie Styczniowe przypada w takim czasie, kiedy w polskiej sztuce, w malarstwie, bo o nim przede wszystkim myślę, w tej chwili wiele się zmienia. 60. lata, no to jest moment, w którym dochodzi do głosu przede wszystkim malarstwo realistyczne, powiedzmy tak najogólniej, tak w Warszawie. Klasa rysunkowa Gersona i jego uczniowie, jego otoczenie. Drugie ważne bardzo środowisko to monachijskie, gdzie no, kształcą się najwybitniejsi z schyłku wieku, kiedy to eksploduje malarstwo w Polsce w ogóle. To była ta szczęśliwa godzina malarstwa polskiego, jak to profesor Poprzęcka nazwała. A więc jest pewien ferment także w sztuce i to trafia na moment, kiedy trzeba, albo warto, albo chce się poprzez obraz odnieść też do tego, co się dzieje w kraju, do tego wielkiego dramatu. A do tego jeszcze i w związku z powstaniem styczniowym występują giganci dwaj, prawda, czyli Matejko i Grodger. No i to jest cezura w sztuce polskiej, która odpowiada właściwie tej cezurze historycznej powstania styczniowego, prawda, bo cykle Grodgera, pierwsze wielkie dzieła cyklu historycznego Matejki, one są właściwie inspirowane powstaniem styczniowym, więc w tym zwłaszcza sensie powstanie i dzieje sztuki polskiej zbiegają się.
Wspomniał pan Grodgera, no to chyba najwspanialszy zapis tamtych chwil.
No z pewnością tak, natomiast warto zwrócić uwagę, że jeszcze i bezpośrednio próbują odnosić się do wydarzeń powstania, a potem w kolejnych dekadach wracać do tego tematu. Artyści już nawet innego trochę pokolenia i że różne formuły obrazowe potem znajdują. Tu trzeba zwrócić uwagę, że no ta ikonografia powstania to jest także ikonografia popularna. To są ryciny, które pojawiały się w czasopismach, które donosiły o tym, co się dzieje w Warszawie, co się wydarzyło w Warszawie, co się działo w powstaniu. To się zaczyna, pamiętajmy też, nie od 63 roku, ale od wydarzeń warszawskich 861 roku, prawda, ta masakra kwietniowa, ona ogromny miała oddźwięk w Europie. Powstawały w związku z tym obrazy i później to właśnie między innymi powstańcy byli powstańcy, którzy potem zaczęli parać się malarstwem, a na przykład w środowisku monachijskim było ich sporo. Przecież no, wystarczy przypomnieć Adama Chmielowskiego, brata Alberta, który nogę traci w powstaniu, potem jest bardzo ważnym uczestnikiem tego środowiska, Maxa Gierymskiego, może najbardziej obiecującego, najwybitniejszego malarza tego pokolenia, który w wieku 27 lat umiera już, ale osiągał znakomitą pozycję w środowisku monachijskim. Maluje kilka obrazów takich pamiętnych, związanych także z powstaniem. I to jest inny język zupełnie niż grotgerowski. To są właśnie jakby epizody z powstania, gdzie nie ten dramatyzm, prawda, i patos, który jest w grotgerowskich, tych węglowych rysunkach, które składają się na cykle, ale tak jak gdyby właśnie epizody takiego codziennego dnia powstańczego. Gdzieś to ta groza tam się pojawia, ale jakby wyrażona językiem jakby integralnie malarskim, prawda, które wynika z tego, jak obraz jest zakomponowany, jak są rozmieszczeni główni aktorzy, prawda, ten alarm w obozie powstańczym Gierymskiego, prawda, czy podobne obrazy Ajdukiewicza, prawda, na przykład i innych, Ludomir Benedyktowicz przecież traci obie ręce w powstaniu, prawda, potem protezą, dopiero później zaczyna malować, maluje protezą. Było tych powstańców, malarzy, co najmniej kilkunastu można wymienić artystów, którzy mają swoje miejsce w historii sztuki. A potem przychodzi kolejne pokolenie, dla którego właściwie za najwybitniejszych artystów nawiązujących do powstania można uznać Witolda Pruszkowskiego, a przede wszystkim Jacka Malczewskiego, którzy się zresztą przyjaźnili. No, Pruszkowski też wcześniej umarł, ale oni wprowadzają ten angeliczny wątek do malarstwa polskiego. Malczewski we wczesnym okresie twórczości maluje całe te cykle sybirackie, gdzie pokazuje na etapie, prawda, wielokrotnie tych zesłańców, no i też nawiązuje właśnie do Angelego. To jest ten poemat sybirski Słowackiego napisany po powstaniu listopadowym, ale który wtedy uzyskuje, tak jak zresztą cała poezja Słowackiego, ogromną popularność i te obrazy z Angelim, z Elenai pojawiają się, prawda, śmierć Elenai słynna najbardziej właśnie Malczewskiego. Czyli pojawia się nowy nurt jak gdyby i nowe sposoby nawiązań do powstania i to jest niezwykle istotne dla tych kolejnych dekad, aż do schyłku właśnie wieku XIX, gdzie ta tematyka wciąż jednak powraca i wciąż jest podejmowana.
W powstaniu styczniowym w malarstwie polskim opowiada profesor Wojciech Suchocki.
Oczywiście Grotger. No, Grotger znalazł formułę. Czasem mówi się, że taką, powiedzmy, delikatnie popularno-artystyczną, ale nie deprecjonowałbym w żadnym razie języka, który on wybrał dla tego właśnie zadania. Już właśnie od Warszawy pierwszej, czyli po wypadkach warszawskich 1961 roku te pierwsze dwa cykle powstają, dlatego że jemu się udało takie malarstwo, z którego on właśnie wychodził, trochę takiego późnego Biedermajeru, trochę wiedeńskiego, trochę jakby salonowego w stylistyce, zmierzając ku jakiejś formule bardzo uniwersalnej, bo od początku o to mu chodziło, prawda, żeby to było malarstwo. On nawet jeszcze przed tymi wydarzeniami mi pisał do jednego z przyjaciół, żeby coś niespecjalnie polskiego namalował, mając na myśli właśnie możliwość uniwersalnego oddziaływania, ale w tamtym przypadku może jeszcze bardziej rynkowym zamyśle niż później, kiedy ostatecznie tworzy Wojnę już po powstaniu jako ten ostatni cykl, rzeczywiście już nie polski. Natomiast znalazł formułę łączącą właśnie takie mówienie o wielkich sprawach poprzez konkretne wydarzenie z takim patetycznym malarstwem jakby tworzącym emblematy poszczególnych wydarzeń czy symbole tego, prawda? Udało mu się taką formułę i w dodatku przez tę czarno-białość, prawda, wybór tej techniki węgla, który miał też swoją tradycję właśnie taką symboliczno-patetyczną, udało mu się stworzyć taki język, który, no, jeżeli byśmy to nazwali sukcesem, to nie tylko w tym sensie, że to się, on kazał fotografować to od razu, prawda? I tą drogą to się przede wszystkim rozpowszechniało, że rzeczywiście znalazło się to, jak to mówimy, w każdym polskim domu, ale także dlatego, że udało mu się stworzyć pewien jakby mit powstania poprzez te wydarzenia, które wybrał jako symbolizujące to powstanie. I to na rozmaitych poziomach, bo to dotyczyło, jeśli chodzi o Warszawę, jeszcze na przykład kwestii takiego udziału wszystkich wyznań i wszystkich jak gdyby warstw w tym powstaniu, prawda? A potem, kiedy mamy Lituanię jako ostatni z tych cyklów, właśnie najkrótszy, w kilku właśnie scenach jest to tylko historia jednego bohatera, ale od jego codziennego dnia czy wieczora poprzez rodzinną scenerię do tej patetycznej bitwy, wreszcie tej ostatniej planszy, gdzie ona już samotna, prawda, zesłana na Sybir, w przytaczce tam doznaje tego widzenia Matki Boskiej. A więc cała ta jak gdyby istotna mitologia powstańcza jednak została w tych jego cyklach jakoś zebrana i znalazł wyraz taki, który no, trafił do wszystkich. Właściwie widzimy powstanie poprzez Grottgera, tak jak widzimy historię polską przez Matejkę, prawda? Oni potrafili wykreować przekaz, który no, całkowicie nad naszą wyobraźnią zapanował.
Z tego punktu widzenia miejsce Grottgera jest niepodważalne. O powstaniu styczniowym, utrwalonym w polskim malarstwie, mówił profesor Wojciech Suchocki. Pieśni powstańczych słuchaliśmy w wykonaniu Jacka Kowalskiego. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
Szczęście dola później może, ach, lecz tylko Ty wiesz, Boże, co tam zdybie nas. Ty wiesz, komu uśmiech miły, komu kwiaty na mogiły niesie przyszły czas. Coś mi serce niech raz prześni w twarde życie, twarde pieśni niech wiodą jak w tan. A miast ręce rękojeści szczery uścisk, gdy obwieści z niebios chwilę Pan. Zamiast ręce rękojeści szczery uścisk, gdy obwieści z niebios chwilę Pan.